Formalnie karnawał się skończył i w kalendarzu liturgicznym rozpoczął się 40-dniowy okres postu i możliwe, że tego okresu postu nie obchodzimy tak samo jak w innych kościelnych tradycjach i na przykład jemy mięso w piątek, chociaż może nie wszyscy. Niemniej jednak wspominamy i chcemy podkreślać ten okres pasji kończący się właśnie śmiercią, kończący się wydaniem, śmiercią naszego Pana, później też zmartwychwstania w Wielką Niedzielę. Wiemy, że był zbity, wiemy, że był umęczony za nasze grzechy i dziś właśnie nawiążemy do tego, za co między innymi nasz Pan musiał umrzeć, aby nas ocalić. Jak to kiedyś ktoś mądrze powiedział, prawo Nowego Przymierza, prawo Nowego Testamentu jest bardziej rygorystyczne niż stare prawo. To właśnie Nowy Testament ocenia nas głębiej i stawia większe wymagania, widzicie, nie tylko względem naszych czynów, ale także względem naszych myśli i motywacji. Widzicie, to Nowy Testament właśnie bardziej rygorystycznie rozkraja nas głęboko do rozdzielenia duszy i ducha. I między innymi list Jakuba stanowi takie wyzwanie. Oczywiście lata temu Rafał nauczał już z listu Jakuba, dzisiaj go nie ma, także się pewnie nie obrazi, jeśli odniesiemy się znowu do tego listu. Tak jak kiedyś już wspominałem, raz na jakiś czas będziemy pewnie omawiali te fragmenty, które wypadają według lekcjonarza. Fragmentem na dzisiaj jest ten drugi fragment, czy trzeci fragment, który dzisiaj słyszeliśmy z Pisma, czyli fragment z listu Jakuba, z pierwszego rozdziału, wersety 12, no i właśnie, gdzie one się kończą. Tak naprawdę wydaje mi się, że te wersety kończą się dopiero, czy ten urywek kończy się dopiero w wersecie 20, jeśli nie w 21. Niektóre greckie teksty zresztą zamiast... Zobaczcie, początek 19 wersetu. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. Niektóre greckie teksty mają tutaj a zatem, umiłowani bracia moi. Tak naprawdę w greckim to jest zmiana jednej literki. Ale bez względu na to, jak to powinno być, jak to jest rzeczywiście w oryginale, i tak mi się wydaje, że te ostatnie wersety pasują do całego fragmentu. Także kiedy myślimy o tym fragmencie na dzisiaj z lekcjonarza, powinniśmy też do niego dołączyć co najmniej wersety 19 i 20. Także będę dzisiaj je omawiał jako całość, od wersetu 12 do 20, może też werset 21 jako podsumowanie. W każdym razie zobaczcie, czym jest list Jakuba. List Jakuba jest zbiorem żywych, bardzo przemawiających do nas obrazów. Połączone razem w całość uczą nas, co chrześcijańskie życie oznacza w praktyce. Jakub w pierwszym rozdziale, w wersetach 12 do 20, podaje nam najpierw dwie zasady, dwie ważne zasady naszego życia, a później w wersetach 19 i 20 konkluduje. Daje nam pewne zastosowanie, praktyczne zastosowanie do naszego życia. I zobaczcie, najpierw wersety 12 do 16. Najpierw wersety 12 do 16 to ta zasada, której Jakub poświęca najwięcej miejsca. I ta zasada brzmi tak. Kiedy grzeszysz, nie możesz za to winić nikogo oprócz siebie. Zobaczcie, nie mówię jeśli grzeszysz, bo Jakub zakłada, że grzeszymy. Nie jeśli grzeszysz, ale kiedy grzeszysz, nie możesz za to winić nikogo oprócz siebie. Później w wersetach 17 i 18 Jakub wyraża drugą zasadę, która brzmi: wszystko co dobre w twoim życiu pochodzi od Boga. Wszystko co dobre w twoim życiu pochodzi od Boga. A na końcu w wersetach 19 i 20 Jakub właśnie nam daje bardzo praktyczne zastosowanie. Mówi: a zatem, bracia, czy wiedzcie, bracia, następujące rzeczy. Dostosujcie się do tego. A zatem, pierwsza zasada, która jest bardzo ważna dla naszego życia która rozpoczyna się w wersecie 12, brzmi: kiedy grzeszysz, nie możesz za to winić nikogo prócz siebie. Zwróćcie uwagę na werset 12. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Jakub powraca tutaj do tematu prób, o którym mówił już w wersecie 2. Przy czym w wersecie 2, kiedy mówił o próbach w bardzo ogólnym sensie. W bardzo ogólnym sensie. Mówił o próbach i cierpieniach ogólnie. Teraz przechodzi do konkretnych prób. Teraz mówi o próbach w sensie moralnym. Tak naprawdę mówi o pokusach. Kiedy Jakub używa w wersecie 12 słowo próby, to ma już tutaj na myśli te pokusy, o których zaraz wspomni werset dalej. Pokusy, Jakub mówi, pojawiają się codziennie w życiu chrześcijanina. Pokusy to nasza codzienność. Codziennie jesteśmy kuszeni, by grzeszyć. Czasem bardziej, czasem mniej, czasem otwarcie, a czasem bardzo subtelnie. Jednak codziennie jesteśmy kuszeni. I werset 12 przyrównuje kuszenie, pokusę w naszym życiu do próby ognia. Próba ognia. Zobaczcie, obraz zaczerpnięty z metalurgii. Wiecie, na czym polega próba ognia? To próba ognia dowodzi, czy jesteśmy czystym metalem, czy nieczystym. Nie, to właśnie ogień spala te wszystkie zanieczyszczenia, te domieszki. To ogień dowodzi, czy potrafimy wyjść z próby niczym złoto. Widzicie, pokusa to ogień, który próbuje nas złamać. Pokusa to ogień, który próbuje nas złamać. I zobaczcie, czasem tak jest, że nie za pierwszym razem, nie za trzecim razem, nie za piątym razem, ale może za 10 albo 20 razem. Widzicie, żyjemy w ogniu pokus. Żyjemy na co dzień w ogniu pokus. Jednak Jakub mówi, ten fakt, że tak jest, że żyjemy codziennie w ogniu pokus, nie stanowi dla nas żadnej wymówki, żadnego usprawiedliwienia dla naszego grzechu. Kiedy grzeszysz, nie możesz za to winić nikogo prócz siebie. Co możesz zrobić w obliczu moralnej pokusy? Co możesz zrobić w obliczu moralnej pokusy? Spójrzcie jeszcze raz na werset 12. Błogosławiony mąż, który wytrwa. Błogosławiony mąż, który wytrwa. Czyli odpowiedź brzmi nic. Nic. Bo w obliczu pokusy właśnie chodzi o to, by właśnie czegoś nie zrobić, by wytrwać. By czegoś nie zrobić, by wytrwać. Widzicie, całym zamiarem pokusy w naszym życiu jest to, byś coś zrobił. Zrób to, powiedz to, pomyśl tak. Pokusa powtarza. Zrób, zrób, zrób. Jednak Jakub mówi, my mamy wytrwać. My mamy wytrwać. Oczywiście, czasem jak w jednym miejscu mówi o tym apostoł Paweł, czasem mamy uciec przed pokusą. Czasem mamy uciec przed pokusą i to jest najlepsze wyjście. Jakub mówi o wytrwaniu. Jakub mówi właśnie, żeby w obliczu pokusy nie zrobić tego, co pokusa chce, żebyśmy zrobili. Jakub mówi o wytrwaniu. Błogosławiony mąż, który wytrwa, bo otrzyma wieniec żywota, czy tak naprawdę otrzyma życie wieczne. Widzicie, brzmi to prawie jak błogosławieństwo, skazanie na górze. Błogosławieni cisi, błogosławieni pokorni i tak dalej. Ubodzy w duchu, błogosławiony ten, kto wytrwa, gdyż odziedziczy wieniec żywota. Widzicie, czyli znowu, kiedy chodzi o takie błogosławieństwa, one nam wskazują na jedną rzecz. One nam mówią o charakterze naszego życia, jakie ono jest teraz i jakie powinno być i o celu, do jakiego dążymy. Czyli z jednej strony objawia nasz charakter tych, którzy Boga miłują, a z drugiej strony wskazuje na cel też, do którego zmierzamy. Zobaczcie, nie? Chrześcijanie charakteryzują się tym, że nie ulegają pokusom, czy nie powinni ulegać pokusom, tak powinno być. Oczywiście tak nie jest, ale też to jest ten cel eschatologiczny, nie, do którego zmierzamy, żeby nie ulegać pokusom. Nie? Tacy są błogosławieni. Tacy są błogosławieni. I nagrodą jest korona życia. Czyli właśnie życie w radości, życie pełne błogosławieństw w Bogu. Czyli zobaczcie, jak mogę dowieść, że kocham Chrystusa? Jak mogę dowieść swojego chrześcijaństwa? Przez wytrwanie w pokusach. Przez nierobienie tego, co nie podoba się Chrystusowi. Przez odrzucenie grzechu. Widzicie, ten, kto wytrwa, dowiedzie swojej miłości do Chrystusa. I co jest źródłem tych pokus w naszym życiu? Co jest źródłem pokus w tym życiu? Werset 13. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Co jest źródłem pokus w naszym życiu? No, Jakub nam mówi, na pewno nie Bóg. Na pewno nie Bóg. Nie wolno nam w ten sposób ani mówić, ani myśleć. Widzicie, to my kusimy Boga, tak jak podczas wędrówki na pustyni, ale On nie kusi nikogo. On jest zawsze oddany sobie. Bezgrzesznemu, doskonałemu sobie. Bóg nie popycha nas do pokus. I oczywiście w tym miejscu zazwyczaj przywołujemy słowa z modlitwy Ojcze Nasz, nie wódź nas na pokuszenie. I wtedy się zastanawiamy, czy rzeczywiście Bóg nas nie kusi. Czy rzeczywiście Bóg nas nie kusi. Wiemy przecież, że Bóg dopuszcza w naszym życiu próby i testy. Już w ogrodzie Eden zasadził drzewo, które też było testem dla Adama i Ewy. A zatem moglibyśmy przez chwilę zadawać sobie to pytanie, czy wobec tego Bóg ma w sobie ciemną stronę? Czy wobec tego szuka sposobności, by wrzucić nas do piekła? Czy sam stwarza możliwości do naszego upadku, kiedy takich możliwości nie znajduje w naszym życiu? Widzicie, Jakub wyraźnie stwierdza, że Bóg taki nie jest. Bóg taki nie jest. Jego zamiarem nigdy nie było to, byśmy czynili zło. Nigdy nie stawia na naszej drodze pokus w ten sposób, by się cieszyć z naszego upadku, by doprowadzić nas do upadku. Widzicie, nigdy nas nie uwodzi, nie nęci, byśmy zgrzeszyli. Jedyny sposób, w jaki Bóg wystawia nas na próbę, to ten, który ma na celu usunięcie z naszego życia złych schematów, skonfrontowanie złych zamysłów naszych serc, wyciągnięcie spod naszych stóp tych fałszywych ostoi. Ale Bóg nie kusi nas do grzechu. Bóg nigdy nie działa w ten sposób, żebyśmy zgrzeszyli, żebyśmy upadli, żebyśmy trafili do piekła. Czasami rzeczywiście doświadczamy ciemności, czasami rzeczywiście doświadczamy pustyni, ale po to, by coraz bardziej być Mu posłuszni, coraz bardziej Go kochać, coraz bardziej być do Jego żalsi. Widzicie, ale Bóg nie zamierza naszego zła. Bóg nie zamierza naszego zła i nie popycha nas do czynienia źle, do mówienia źle i do myślenia źle. Widzicie, nie wolno nam Boga oskarżać o nasze pokusy. A kogo wolno wobec tego? A kogo wolno oskarżać? Gdzie tkwi źródło pokus? Zobaczcie, werset 14 i 15. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Gdzie tkwi źródło pokus? Widzicie, pewnie byśmy oczekiwali, że Jakub nam tu trochę pomoże i wskaże palcem i powie: tak, to szatan jest. To on jest źródłem pokus. Ale widzicie, Jakub nam jeszcze raz chce wyraźnie powiedzieć w tym miejscu, że kiedy grzeszymy, możemy obwiniać jedynie samych siebie. Możemy obwiniać jedynych samych siebie, oczywiście, i jednak my zawsze szukamy tej winy gdzie indziej. Zawsze szukamy tej winy gdzie indziej. Nie mogłem nic zrobić. Szatan mnie skusił. Nie mogłem nic zrobić. Uwiódł mnie. Widzicie, lubimy zwalić własną winę nawet na szatana. Lecz nie oszukujmy się, nawet on byłby w naszym życiu bezsilny, gdyby nie nasze myśli, nasze pożądliwości i nasze przyzwolenie. Widzicie, Jakub nam tutaj wyjaśnia bardzo, bardzo ważną rzecz. Na czym polegają pokusy, na czym polega oddawanie się pokusie w naszym życiu. Jakub tłumaczy nam mechanizm pokus w bardzo obrazowy sposób. To jest jeden z tych takich żywych obrazów w jego liście. Z pokusą, Jakub mówi, jest jak z prostytutką. Z pokusą jest jak z prostytutką. Człowiek idzie sobie chodnikiem, a ona zachęca go, by zboczył. Zobaczcie, to jest ten werset 14. Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Widzicie, kiedy człowiek się opiera, ona używa coraz to nowych wdzięków, by nęcić i odciągać człowieka od właściwej drogi. Widzicie, jeśli nie działa pierwsze takie zaproszenie, hey, come on, to wtedy dochodzą do tego atuty fizyczne, słowa, gesty. On w końcu ulega i idzie za nią. I oczywiście ten skok w bok, jak tu mówi, ma swoje konsekwencje. Z tej więzi następuje poczęcie. Werset 15. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. Zobaczcie. Dziecko, które się rodzi z tego cudzołóstwa, to grzech. A kiedy grzech podrośnie, staje się potworem. Staje się potworem, który sprowadza na nas śmierć. A zatem, jeśli nie chcesz umrzeć, nie schodź z drogi, udając się za tą uwodzicielką, która po grecku nazywa się epitymia. Ta uwodzicielka to pożądliwość. Widzicie, słychać tutaj echo w liście Jakuba tych pierwszych rozdziałów Księgi Przypowieści. Nie, tam często młodzieniec jest napominany, zachęcany do tego, by nie zbaczał ze swych prostych dróg, by nie szedł za głosem kobiety, która go nęci. Jakub to odnosi właśnie do tych spraw duchowych. Jakub to odnosi do tego, byśmy w ten sam sposób wystrzegali się pożądliwości. Byśmy jej się nie poddawali, ponieważ to, co się urodzi, będzie grzechem, który zniszczy nas i zniszczy nasze relacje. Widzicie, Bóg powołał nas do życia, do życia chrześcijańskiego, żebyśmy idąc przez nie zawsze oceniali sytuację względem dwóch ważnych pytań. Po pierwsze, czy to spodoba się Bogu? Co zamierzam uczynić? A po drugie, czy to we właściwy sposób posłuży się innym? Widzicie, pożądliwość zadaje pytania inne. Czego ja chcę? Co mnie pociąga? Widzicie, takie właśnie myśli uwodzą i nęcą. I wtedy rzeczywiście może być tak, że zgrzeszymy z naszą epitymią, z naszą pożądliwością. Najpierw w myślach, zawsze tak jest, że najpierw w myślach, a potem czynami. Widzicie, narodził się grzech. I już nikt nie wie, jakie będą tego konsekwencje, do jakich rozmiarów urośnie. Jedno jest pewne, że ten grzech zawsze coś zniszczy. Zniszczy ciebie, zniszczy relacje z innymi. A widzicie, wszystko zaczyna się od tego jednego pytania. Tego pytania, które my często narzucamy, zadawać te dwa pytania, które wcześniej wymieniłem, my pytamy, co mnie pociąga. Przechodząc do wersetu 16, Jakub mówi: nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Nie dajcie się zwieść. Tak właśnie jest w naszym życiu. Tak właśnie wyglądają sprawy. Spójrzcie nawet na doświadczenia ostatniego tygodnia w waszym życiu, a przekonacie się, że to, co do was mówię, jest prawdą. Widzicie, nawet grzechy, które Dzisiaj wyznaliśmy wspólnie w serca, ustami psalmu, słowami psalmu 51. Nawet te grzechy zostawiły jakiś ślad na naszym sumieniu. Zostawiły możliwe, że jakieś osłabione relacje. Widzicie, te kłamstwa, nieczyste myśli, programy w telewizji, które powinniśmy byli przełączyć o wiele wcześniej niż to zrobiliśmy, nieuzasadniony brak uprzejmości, wybuchy gniewu, ale nie z powodu grzechu. Widzicie, wszystkie te rzeczy zrodziły się, ponieważ byliśmy sami dla siebie punktem odniesienia. Nie pytaliśmy się, co się Bogu podoba, co może się właściwie przysłużyć innym, ale czego ja chcę, czego ja pragnę, co mnie pociąga. Widzicie, uczyniliśmy te haniebne rzeczy, ponieważ sami z naszymi pożądliwościami byliśmy miarą dla siebie. Co więcej, od razu mieliśmy dla tych rzeczy usprawiedliwienie. Wpadłem w złość, bo oni zawiedli. Skłamałem, bo naciskali, bym odpowiedział. Obejrzałem to, bo nakręcili w taki ciekawy, zniewalający sposób. Zaniedbałem to, ponieważ mi się nie chciało. Jakub mówi, nie błądźcie, bracia. Nie błądźcie, bracia, kiedy grzeszymy, nie możemy za to winić nikogo. Nikogo, oprócz siebie. To owoc tylko i wyłącznie naszego cudzołóstwa. Ale to nie wszystko. Jakub teraz przechodzi do drugiej zasady, a druga zasada stanowi przeciwwagę dla tej pierwszej. Ona brzmi: wszystko, co dobre w twoim życiu, pochodzi od Boga. Wszystko, co dobre w twoim życiu, pochodzi z góry od Boga. Widzicie, z jednej strony, jeśli chodzi o nasz grzech, kiedy grzeszymy, nie możemy za to winić nikogo oprócz siebie. Z drugiej strony, za dobre rzeczy w naszym życiu nie mamy kogo innego chwalić jak tylko Boga. Jak tylko Boga, jedynego Boga. Nikomu nie możesz przypisać dobra w twoim życiu jak tylko Bogu. Widzicie, Jakub wiedział, że chrześcijańskie życie to nie tylko próby i pokusy i cierpienia. Dzięki Bogu za to, dzięki Bogu. To także wiele dobrych i pięknych chwil. Nawet najsłabszy chrześcijanin ma w swoim życiu dobre, piękne chwile. Wszyscy mamy chwile, kiedy nasze dusze, serca są napełnione poczuciem obecności Bożej, gdy czujemy dobroć i bliskość naszego Zbawcy. Też poprzez innych. Wtedy doświadczamy prawdziwych chwil radości i wolności. Widzicie, patrząc też wstecz na nasze chrześcijańskie życie, możemy zaobserwować, że pewne wcześniejsze zwyczaje już nas tak nie zniewalają. Możemy zauważyć, że zaczęliśmy kochać pewnych ludzi, nawet chrześcijan, których na początku nie mogliśmy w ogóle tolerować i znieść. Patrząc wstecz, możemy widzieć, że zmieniliśmy się. Tak powinno być, że zmieniliśmy się na lepsze. Odnieśliśmy sporo małych i trochę większych sukcesów. I widzicie, Jakub mówi, właśnie wtedy może pojawić się niebezpieczeństwo. Właśnie wtedy może pojawić się niebezpieczeństwo. Możemy po prostu zacząć wierzyć i myśleć, być przekonani, że to, co osiągnęliśmy dzięki łasce Bożej, tak naprawdę przypisujemy to sobie. Dlatego Jakub przypomina, wszelki dar dobry i wszelki datek doskonały zstępuje z góry. Zobaczcie, naszych darów z góry nie sposób zliczyć. Jest ich tak wiele. Tak wiele wspaniałych, dobrych rzeczy. Zobaczcie, chociażby to, że Bóg dał nam rozum. Nie? Rozumne umysły. Możemy słuchać i rozumieć Boże Słowo opisujące nasz świat. Zobaczcie, możemy rozumieć coraz bardziej, czemu rzeczy mają się tak jak mają. Oczywiście Bóg dał też wiele, wiele innych dobrych rzeczy. Dał nam błogosławieństwa materialne. Zobaczcie, jesteśmy teraz tu, gdzie jesteśmy. Mamy to, co mamy, i to jest dobre. To jest dobre. To są dobre rzeczy. To są powody do wdzięczności. Żyjemy w schrystianizowanej części świata i to też jest wielki powód do wdzięczności. Bóg błogosławi wielu z nas rodzinami i radością, która wypływa z tych więzi. I to też jest dobre i to też jest powód do dziękowania. Bóg błogosławi nas w Kościele. Zobaczcie, możemy się tu spotykać, możemy w wolności go chwalić. Mamy Biblię w naszym języku. Mamy duchowych braci i siostry, którzy na różne sposoby są gotowi pomóc i ująć się za nami. Mamy wiele udogodnień techniki, za które też powinniśmy być wdzięczni, że pomagają nam w życiu, że pomagają nam osiągać coraz to większe rzeczy. Możemy dziękować i powinniśmy dziękować za to, że mamy oczy, by oglądać ten piękny świat i że mamy uszy, by słuchać pięknej muzyki. No chyba, że ktoś słucha heavy metal. Żartowałem, Radek. Zobaczcie, naprawdę niezliczone dowody Bożej dobroci, niezliczone dowody Bożej łaski i błogosławieństw. Widzicie, wszystkie, Jakub mówi, są dane przez Ojca, który daje i daje i daje i daje. Zobaczcie, już Jakub wcześniej w wersecie 5 nam to powiedział, że zobaczcie, jaki jest Bóg. Nasz Bóg jest tym Bogiem, który obdarza chętnie i bez wypominania. Chętnie i bez wypominania. Bóg nam daje i daje i daje. Zobaczcie, jak dobry, jak łaskawy jest nasz Ojciec. Zatem zobaczcie, nasz Bóg nas nie kusi. Nasz Bóg nas nie kusi. Nasz Bóg jest niezmiennie dobry. Jak czytamy w wersecie 17, jest Ojcem świateł. Tutaj Brytyjka poszła w takim kierunku bardziej dynamicznym i przetłumaczyła Ojcem światłości, ale tysiąclatka tłumaczy to dosłownie. Bóg jest Ojcem świateł. Bóg jest Ojcem świateł. Pomyślcie chwilę, to jest kolejny dobry obraz. To jest kolejny dobry, żywy obraz, który Jakub nam tutaj podaje. Jakub ma tu na myśli może przede wszystkim astronomiczne stwierdzenie. Jakub mówi, spójrzcie na nieboskłon. Spójrzcie na nieboskłon i pomyślcie o Bogu. Te gwiazdy, które tam widzicie, zmieniają się i mają tendencję do zaćmień. Nawet słońce, ale nie on, nie Bóg. On nigdy się nie zmienia w swojej dobroci, w szukaniu dobra dla swoich umiłowanych. On jest dobrocią. On jest dobrocią, dobry w sobie, ciągle dobry i konsekwentnie dobry. Ale z drugiej strony myślę, że Jakub ma coś więcej na myśli. Mówiąc o Ojcu świateł, to jest trochę taki dziwny zlepek, bo można by pomyśleć, że Jakub powinien tutaj powiedzieć o Stwórcy świateł, jeśli miałby na myśli tylko gwiazdy. Ale kiedy mówi o Ojcu świateł, to myślę, że odwołuje się do tego obrazu, który Biblia nieraz używa. Zobaczcie, kto to są światła na nieboskłonie w Biblii. To oczywiście sprawiedliwi. To oczywiście tych, których Bóg umiłował i odkupił. Tych, których umiłował i odkupił. Czyli zobaczcie, On jest Ojcem świateł. Czyli co to znaczy? Bóg nigdy nie zradza grzechu i śmierci, ale synów i córki sprawiedliwości. Potomstwo światłości. Każdy chrześcijanin świeci, ponieważ odbija światłość Bożą. Jeśli widzisz jakąś dobroć wśród swoich braci i sióstr, to dlatego, że ich Ojciec jest Ojcem światła, Ojcem światłości, Ojcem świateł. I werset 18 oczywiście nawiązuje do tego stwierdzenia, do tego zrodzenia, do tego ojcostwa. Gdy zechciał, gdy mu się tak upodobało, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń. Widzicie, werset 18 nawiązuje do tego szczególnego ojcostwa. Bóg zradza synów i córki światłości. On zrodził nas na nowo. Kiedyś byliśmy w świecie ciemności, żyliśmy w ciemności, ale zostaliśmy przeniesieni do życia, zostaliśmy przeniesieni do światłości, do życia Chrystusa przez moc Ducha Świętego. Byliśmy głusi, lecz oto słyszymy. Byliśmy ślepi, lecz oto widzimy. Widzimy Jego chwałę, Jego światłość. Widzicie, pośród starego stworzenia staliśmy się zarodkiem, czy pierwocinami nowego stworzenia, które zmierza wciąż do chwały Synów Bożych. Widzicie? A to wszystko też przez Słowo Prawdy. To Słowo Prawdy nas ożywiło. To Słowo, które gdzieś słyszeliśmy w naszym życiu. To ono wykonało swoje dzieło w naszym życiu. To ono skruszyło mury kłamstw i niewoli. Dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się stało, że Słowo nas zmieniło? Że Bóg nas zrodził? Ponieważ Bogu się upodobało. Ponieważ Bogu się upodobało. Nie ponieważ ujrzał coś w nas, coś, co go zachwyciło, coś, co... Dobry Sebastian, no, chyba go powoła. Nie. Tylko i wyłącznie przez wzgląd na swoje upodobanie. Tylko i wyłącznie przez wzgląd na swoje wolne, suwerenne upodobanie. Widzicie, także Jakub nam mówi. Skąd mamy wiedzieć, że nasz Bóg jest Bogiem dobroci? Że wszelka dobra rzecz wstępuje z góry? Spójrzcie na swoje życie, Jakub mówi. Spójrzcie na swoje życie i to właśnie to nowe wasze życie dodatkowo świadczy o tym, że wszelkie dobro, które z góry wstępuje, pochodzi od Ojca. Pochodzi od Ojca świateł. Widzicie, myślę, że gdybyśmy tylko uchwycili tą jedną prawdę, że Bóg kiedy zechciał nas zrodził, bylibyśmy naprawdę o wiele bardziej wdzięcznymi Jemu ludźmi. Czyli wszelkie dobre, które nam się przydarzyło, którego doświadczamy obecnie, też perspektywa chwały, do której zmierzamy, wszystkie te sprawy pochodzą z dobroci Ojca, którą nam okazuje przez Chrystusa. A zatem, kiedy grzeszysz, nie możesz za to winić nikogo prócz siebie. Z kolei za każde dobro, które się przydarza w twoim życiu, możesz chwalić jedynie Boga, jedynie Ojca w górze. Jakub zmierza jednak do nieoczekiwanej konkluzji. Z tych dwóch głównych zasad wyciąga pewne zastosowanie do naszego życia. Posłuchajcie, wersety 19 i 20. A zatem, bracia moi miłowani, niech każdy spieszy do słuchania, lecz niech będzie nierychły do mówienia i nierychły do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga. Zwróćcie uwagę, że chodzi o dwie rzeczy. Chodzi o szybkość i o powolność naszego działania. Dwa bieguny. Szybkość, powolność. Szybcy by słuchać, powolni by mówić i gniewać się. Ale gdzie związek? Gdzie związek z tymi dwoma poprzednimi zasadami? Gdzie związek z tymi zasadami o grzechu i o dobrych darach? Posłuchajcie tego. Jakub przede wszystkim wiąże to z pierwszą zasadą. Jakub mówi: grzeszę w moim życiu, ponieważ nie słucham. Grzeszę w moim życiu, ponieważ nie słucham. Słyszę jedynie głos moich popędów i pragnień i dlatego grzeszę. Grzeszę, ponieważ nie słucham właściwego głosu. Widzicie, głosu Boga, czy to w Słowie czytanym i głoszonym. Głosu Boga w stworzeniu, to, że o tym Biblia mówi. Głosu Boga w pouczeniu innych i oczywiście Bóg w opatrzności stawia na naszej drodze innych, którzy mają mądre pouczenie. Biblia często mówi o mądrości płynącej z zasięgania rady u innych, o uczeniu się pobożności poprzez słuchanie innych. Jest też głos Ducha Świętego, który dotyka naszych sumień, który woła w naszym wnętrzu Abba Ojcze. Zobaczcie, Jakub mówi, grzeszymy, ponieważ nie słuchamy. Ponieważ nie słuchamy. Ponieważ nie słuchamy Bożego głosu. Wiecie, kiedy z reguły przestajemy słyszeć? Wiecie, kiedy przestajemy słyszeć? Z reguły? Kiedy sami mówimy. Kiedy sami mówimy. Pewnie każdy wie z własnego doświadczenia. Słuchajcie, pomyślcie sobie o sytuacjach, kiedy... Nie wiem, kiedy dyskutowaliście z jakimiś ludźmi, kiedy coś się działo. Słuchajcie, są trzy wyjścia. Są może trzy wyjścia, takie główne wyjścia, o których pewnie każdy wie, że gdy nie chcemy słuchać innych, możemy któreś z tych wyjść zastosować po prostu. Po pierwsze, to bardziej czy najbardziej brutalne, kiedy nie chcemy kogoś słuchać, możemy go uderzyć w twarz. Ale my tacy nie jesteśmy i prawdopodobnie tego nie robimy. To mniej przykre, kiedy nie chcemy kogoś słuchać, możemy obrócić się na pięcie i wyjść z pokoju, wyjść z tej sali, wyjść skądś tam. To też nie jest zbyt uprzejme i tak dalej. My o tym wiemy. Ale najczęstszym wyjściem, myślę, które obieramy, jest to, że kiedy nie chcemy kogoś słuchać, najlepszym wyjściem jest im przerwać. Po prostu zacząć samemu mówić. Zacząć samemu mówić. Widzicie, podświadomie wiemy, że kiedy sami zaczniemy mówić, nie będziemy słuchać. Nie będziemy słuchać. A zatem werset 19 zachęca nas po prostu, byśmy mówili mniej. A jeśli już mówimy, to niech to właśnie będzie przemyślenie tego, co wpierw słyszeliśmy, tego pouczenia z Bożej opatrzności. Widzicie, w liście Jakuba bardzo, bardzo wiele miejsca apostoł poświęca w sprawach naszego języka. Jakub nieraz nam przypomina o tym, że język jest miarą nas samych. Nasz język jest miarą nas samych. Widzicie, to język pokazuje nam, jacy naprawdę jesteśmy. Pokazuje nie tylko nam, ale całemu otoczeniu, w którym się znajdujemy, jacy naprawdę jesteśmy. Zresztą parafrazując któryś z wersetów Księgi Przypowieści bodajże, usta człowieka objawiają to, co w jego wnętrzu, prawda? Kiedy mówimy, pokazujemy to, co jest w naszym wnętrzu. Chrystus też mówi, nie? Że to z ust, z serca człowieka wydobywają się różne ciekawe rzeczy. Przy czym znowu byśmy nie popadli w paranoję. Werset 19 nie mówi, że mamy w ogóle nie mówić. Nie, to nie o to chodzi. Ale werset 19 mówi to. Mamy więcej słuchać, aniżeli mówić. Mamy więcej słuchać, aniżeli mówić. Zanim coś powiemy, powinniśmy słuchać. Zobaczcie, w chrześcijańskim życiu kolejnej zawsze jest taka i powinna być taka. Najpierw uszy, potem język. Zresztą zobaczcie, niektórzy powiadają, że nie na darmo Bóg dał nam dwoje uszu i jeden język, żeby nam na to wskazać. Zobaczcie, dwoje uszu, jeden język. Zapamiętajcie, że tak jest. Bo często o tym zapominamy, nie? Mamy dwoje uszu, jeden język. Nie, dwoje uszu na zewnątrz, żeby słuchać, jeden język za zębami, żeby się za szybko nie wydostawał. Żeby się za szybko nie wydostawał na zewnątrz. Czyli uszy na zewnątrz do słuchania, język za zębami, by mówił potem. Czyli zobaczcie, Bóg w swoim słowie i też w stworzeniu potwierdza nam to, że według Niego światu nie tyle potrzeba wygadanych ludzi, co raczej ludzi słuchających. Czy moglibyśmy powiedzieć ludzi głębokich, którzy najpierw słuchają, potem mówią. I oczywiście powinni mówić te rzeczy, które podobają się Bogu i służą właściwie dobru bliźniego. W przeciwnym wypadku, Jakub nam to powie w trzecim rozdziale, lepiej włożyć sobie wędzidło, tak jak koniom się wkłada wędzidło w usta. Lepiej zrobić tak. Oczywiście, zobaczcie, świat mówi nam coś innego. Świat mówi nam coś innego. Jeśli mówisz mało, nie jesteś zbyt towarzyski. Jeśli mówisz mało, nie jesteś zbyt towarzyski. Ale Biblia, Boże Słowo stawia nam to na głowie i mówi, że towarzyskość oznacza przede wszystkim umiejętne słuchanie. Umiejętność słuchania. A zatem, kiedykolwiek zgrzeszyłem, było to powiązane z moim niesłuchaniem i złym mówieniem. Widzicie, Adam nie posłuchał i odtąd wszyscy tacy jesteśmy. Ale uwaga, uwaga, w ostatnim Adamie, w Chrystusie, musimy się nauczyć żyć tak jak on. A zatem, właśnie ta przestroga, zatem to zastosowanie od Jakuba. Najpierw słuchać, potem mówić. Pamiętajcie, dwoje uszu, bo zapominamy, dwoje uszu, jeden język. Dwoje uszu, jeden język. Tak jest. Nie odwrotnie. Powinniśmy też być nierychli do gniewu, Jakub mówi. Oczywiście, wiecie już, że jest dobry i uzasadniony gniew. Bóg się też w dobry sposób gniewa. Ale taki pewnie nieczęsto nam się przytrafia akurat. Widzicie, ale tutaj u Jakuba chodzi o szczególny gniew. Chodzi tak naprawdę o impulsywną złość. Impulsywna złość. Widzicie, złość jest tym, co w naszym życiu zawsze wybiega naprzód. Nie? Złość mówi, działa, wszystko pod wpływem chwili, wszystko pod wpływem emocji chwili, jakiegoś impulsu. Nie? Uniesienie chwili właśnie, jakieś działanie w oparciu o ten impuls, to gniew, o który tu chodzi Jakubowi. Czyli reakcja spowodowana emocjonalnym uniesieniem. Widzicie, kiedy się nie zgadzamy, od razu mówimy, bez czekania na koniec wypowiedzi innych, od razu wyrażamy swoje niezadowolenie, swoją dezaprobatę. To właśnie jest złość. Impuls, taki, zobaczcie, impuls, który można porównać do tego, że wchodzimy do sklepu bez zastanowienia, po prostu impuls chwili, bierzemy to, co jest teraz i kupujemy to, bo to akurat tak i teraz ma być. Widzicie, to jest właśnie to. Taki podobny mechanizm, nie? Zobaczcie, nie podoba się nam coś w innych, ich twarz, ich ubranie, od razu, czym prędzej wyrabiamy sobie na ich temat złą opinię i tak dalej. I się nie upewnię jeszcze dzielimy. To jest właśnie złość. Widzicie, Jakub mówi, uważajmy, bo taka impulsywność rozmija się ze sprawiedliwością Bożą. Taka impulsywność rozmija się ze sprawiedliwością Bożą. Widzicie, ona nie widzi i nie chce uznać, że z góry nieustannie stępuje dobroć Ojca. Z góry nieustannie stępuje dobroć Ojca, że właśnie w innych braciach najwięcej widać coś z piękna i dobroci Chrystusa. Taka impulsywność słucha tylko głosu własnych pragnień. A zatem, jeśli chcesz czynić sprawiedliwość Chrystusową w swoim życiu, żyć nowym życiem jak Chrystus, musisz się zatrzymać w pośpiechu swoich reakcji, w swoim użyciu języka. Musisz zacząć słuchać. I oczywiście kończąc już, rzeczy, o których tu dzisiaj mówiłem, są rzeczami na pewno, w których wszyscy upadamy. W których wszyscy bez wyjątku upadamy. Trudno się opanować. Ale czy to nas usprawiedliwia? Nie. Jakub mówi, kiedy grzeszysz, nie możesz za to nic, ani nikogo obwiniać, jedynie siebie. Czy mamy się nie starać, ponieważ tak jest w naszym życiu? No nie. Nie. No bo jak inaczej udowodnimy to, że kochamy Chrystusa, jeśli nie przez staranie się do bycia, jak Jemu się podoba. Do bycia, jak Jemu się podoba. Jeśli właśnie nie będziemy starali się wytrwać w pokusach, jeśli nie będziemy się starali poskramiać języka, jeśli nie będziemy oddawali dziękczynienia za dobroć Bożą, jeśli nie będziemy zwracali uwagi na innych. Myślę, że po prostu Jakub to, co dzisiaj zrobił, w tym jednym urywku, to po prostu nam wykazał jedną rzecz, że wysoka jest poprzeczka standardów nowego prawa. Wysoka jest poprzeczka standardów chrystusowych. A przy tym Jakub po prostu dowiódł ogromu naszych win, związanych właśnie z naszym językiem, z naszymi pożądliwościami, z naszym nastawieniem, też i motywacjami. Nie możemy przy tym winić nikogo oprócz siebie. Nie możemy winić nikogo oprócz siebie. Nie możemy szukać usprawiedliwienia w stwierdzeniach: cóż, taki jestem. Cóż, taki jestem. Stworzyłeś mnie, Boże, takim, więc takim nie masz. No i co ja zrobię? Co ja pocznę? Widzicie, zobaczcie, właśnie w okresie pasyjnym powinniśmy pamiętać, że Chrystus właśnie za takie rzeczy w nas umarł. Chrystus za takie rzeczy musiał umrzeć, musiał być zbity, musiał być zmaltretowany, musiał być zbroczony krwią i uduszony okrutną śmiercią na krzyżu, aby nas ocalić wobec takiej liczby grzechów. Umarł za nasze wyskoki pożądliwości, za te nasze cudzołóstwa, za niesłuchanie, za naszą złość. Nie lekceważmy tego. Nie lekceważmy tego, przez co musiał przejść. Nie lekceważmy tego. Wycierpiał to, byśmy teraz właśnie mogli wyrażać mu wdzięczność i mogli starać się coraz bardziej żyć w wdzięczności. Właśnie tak, jak to się podoba Ojcu. Ojcu wszelkiej dobroci. Właśnie tak, jak przystoi nowemu stworzeniu. Widzicie, powinniśmy iść przez życie, rozsądzając nasze słowa, nasze myśli, nasze postępowanie w odniesieniu do tych dwóch pytań. Czy to się spodoba Ojcu? Czy to, co za chwilę zamierzam zrobić, spodoba się Ojcu? I czy to posłuży zbudowaniu relacji z innymi? Czy to posłuży dobru innych? A na końcu powinniśmy pamiętać o jednym. Powinniśmy słuchać. Amen. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, prosimy Cię, byś w swojej łasce nauczył nas pobożnego życia, byś nauczył nas słuchać, byś nauczył nas w bojaźni odnosić się do tego, co Twój Syn musiał wycierpieć za nas, byśmy nie lekceważyli tego, byśmy nie szukali usprawiedliwień i zwalali winę na kogoś innego, ale byśmy z miłości do Ciebie, z wdzięczności starali się być tacy jak On. I wiemy, że tam, gdzie upadamy, Ty, Panie, nas podnosisz, Ty nas oczyszczasz, bo Chrystus za nas umarł. Dziękujemy Ci za to. W Jego imieniu. Amen.